Minęła godzina 16.30, więc czas rozpocząć audycję Studio Sport. Dzisiaj witam się z Państwem.
Wojtek.
Oraz Łukasz. W pierwszej części naszej audycji opowiem o tym, co działo się w piątej kolejce żużlowej Ekstraligi. Krótka informacja siatkarska. W dalszej części oczywiście piłka nożna, w tym ligi zagraniczne oraz polska ekstraklasa. No i rozpoczynamy już z żużlem. Tak jak wspomniałem, piąta seria spotkań w Ekstralidze dobiegła końca. I może zacznijmy od meczu w Rybniku, ponieważ tam Beniaminek rozgrywek, czyli ROW, mierzył się z Unią Leszną. Oczywiście faworyt był jeden, czyli obrońca tytułu. Niespodzianki nie było. Fogo Unia wygrała 56-34. No w zespole z Leszna tak naprawdę trudno było mówić o jakichś słabszych punktach, może z wyjątkiem Janusza Kołodzieja, który przywiózł 5+1. W zespole gospodarzy po raz kolejny wyróżnia się na plus Robert Lambert, tym razem 15 punktów w 6 startach. Niestety zabrakło zdecydowanie wsparcia kolegów, żeby można było marzyć o jakimś lepszym wyniku. We Wrocławiu Betard Sparta Wrocław podejmował GKM Grudziądz. No i tutaj również trudno mówić o niespodziance, ponieważ gospodarze tego spotkania zwyciężyli 53-37. W zespole wrocławskim oczywiście tradycyjnie liderzy na dobrym poziomie. Maciej Janowski 11+1, Tajłofiden 10+3, bardzo dobry występ kolejny Gleba Czugunowa jadącego jak juniora 9+1. W zespole z Grudziądza po raz kolejny błysnął Artiom Łaguta, który zdobył w 6 startach 16 punktów, też przyzwoita jazda Keneta Bierę 11 punktów, słabo tym razem Niki Pedersen zaledwie 3 punkty, ale warto podkreślić, że 2 razy Duńczykowi defektował motocykl w tym spotkaniu. W Częstochowie Włókniarz podejmował Motor Lublin i tu mieliśmy naprawdę dużą niespodziankę, ponieważ faworytem byli gospodarze, ekipa Włókniarza, ale wygrali jednak zawodnicy Motoru 47-43. W zespole z Lublina pierwsze skrzypce grał drugi z braci Łagutów, czyli Grigori, 13 punktów. Bardzo dobry występ również znającego doskonale częstochowski tor Mateja Żagara, 9+2, Mikela Michelsena, również 9 punktów. W zespole z Częstochowy przede wszystkim zabrakło punktów Jasona Doyla, który pojechał bardzo słabo jak na jego możliwości, zaledwie 3 punkty. No i Rune Holta również nie najlepiej, zaledwie 1 punkt w 3 startach. Więc bardzo cenne zwycięstwo zespołu z Lublina. I ostatni mecz tej kolejki to były derby ziemi lubuskiej, czyli starcie Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów. No i zwycięstwo gospodarzy w tym derbowym pojedynku 50-40. Jeżeli sobie spojrzymy na punktację, no to najlepszy w zespole Falubazu Martin Waculik, 12 punktów. Tylko raz zdarzyła mu się słabsza jazda, w swoim czwartym występie przywiózł 0. Bardzo dobrze Piotr Protasiewicz, przyzwoicie również Patryk Dudek, 9+1, troszkę słabiej Antonio Lindbeck. W zespole z Gorzowa, jadący jako gość Jack Holder, czyli młodszy brat Chrisa Holdera, naprawdę bardzo dobry występ, 13+1, to on był właśnie liderem tej drużyny. Oprócz rzecz jasna Bartosza Zmarzlika, który tym razem tych punktów zdobył 12, ale niestety zabrakło znowu wsparcia ze strony pozostałych zawodników, żeby można było tutaj powalczyć o coś więcej niż tylko właśnie o taką niewielką przegraną. Rzut oka na tabelę po 5 kolejkach, bo tu też jest bardzo ciekawa sytuacja. Na prowadzeniu rzecz jasna z kompletem 10 punktów Fogo Unia Leszno. Wszystkie mecze wygrane, tutaj sprawa jest oczywista. Na miejscu drugim z dorobkiem 7 punktów i to wydaje się takie trochę zaskoczenie. Zespół Falubazu Zielona Góra, na trzecim miejscu Motor Lublin 6 punktów, na czwartym Włókniarz Częstochowa również 6 punktów z takim zaznaczeniem, że częstochowianie mają jeszcze mecz jeden do rozegrania. Dalej jest Sparta Wrocław 5 punktów, GKM Grudziądz punktów 2, ROW Rybnik punktów 2 i na końcu z zerowym dorobkiem punktowym moje Bermudy Stal Gorzów, które również ma w dorobku 4 odjechane spotkania. I jeszcze tak dla ciekawości, myślę, że kibiców z Torunia szczególnie to zainteresuje, ponieważ zainaugurowała swoje rozgrywki pierwsza liga żużlowa i tutaj Apator pojechał w meczu ze Startem Gniezno. Był oczywiście faworytem tej potyczki i nie zawiódł. Zwyciężył 55-35. Najlepszy w zespole aniołów Chris Holder, 13 punktów. Bardzo dobrze również jego młodszy brat Jack, 11+1. Również Wiktor Kułakow, 10+1. Adrian Miedziński, 9+3. A w zespole z Gniezna tak naprawdę wyróżnił się jedynie Oliver Berntsson, który jako jedyny próbował nawiązywać rywalizację z zawodnikami z Torunia, ale zabrakło oczywiście wsparcia wśród kolegów, a tak więc Apator rozpoczyna pozytywnie od zwycięstwa i myślę, że cel tej drużyny jest jeden, jak najszybszy powrót do Ekstraligi. No, jeżeli chodzi o Żużel, no to na dzisiaj będzie wszystko. Jeszcze przed przerwą ważna informacja z siatkówki, oddaję tobie głos, Wojtek.
Tak, Bartosz Kurek. Poznaliśmy klub, w którym będzie występował w tym najbliższym sezonie 2020-2021, konkretnie w japońskim Wolfdogs Nagoya. Wiemy, że kiedyś Kurek miał taką w sumie krótką, ale przygodę z Japonią, gdzie tam nie do końca się jego jego przygoda z krajem kwitnącej wiśni nie ułożyła, także teraz jest taka okazja, powiedzmy, poniekąd do rehabilitacji. Trochę szkoda, że dwóch tak ważnych, kluczowych, chyba obok Wilfredo Olona, najważniejszych siatkarzy w reprezentacji Vitala Heinena gra w Japonii, mowa o Kubiaku i o Kurku. Szkoda, że Kurek ostatecznie, chociaż oczywiście tego, jaka droga do tego była, żeby trafić do Plus Ligi, pewnie była dosyć daleka, ale na przykład chętnie bym zobaczył takiego Kurka grającego chociażby dla stołecznej ekipy, dla ekipy Anastaziego, bo Werwa, no nie ma takiego na ten moment atakującego, takiego naprawdę killera z prawdziwego zdarzenia, z nazwiskiem powiedzmy. Taki Kurek na pewno by się przydał drużynie, no ale ostatecznie będzie kontynuował karierę w Japonii. A jak już jesteśmy przy siatkówce, to jeszcze tylko dwa zdania, może takie przypomnienie, że za niedługo biało-czerwoni rozegrają towarzyskie mecze. 22 i 23 lipca w Zielonej Górze. Dwa pojedynki z Niemcami, kilka dni później w Łodzi konfrontacje z Estonią. Być może uda się jeszcze rozegrać mecze z Finlandią. No i też czekamy na ostateczną decyzję w sprawie sierpniowego memoriału Huberta Jerzego Wagnera.
Oczywiście wydarzenia siatkarskie będziemy również na bieżąco Państwu przedstawiać. Następny punkt naszej audycji to będą ligi zagraniczne, ale o tym powiemy za kilka minut. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't become undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. Because I'm dying every day without you. My life is not complete without.
Without you, my heart is empty. Without you,
przegląd lig zagranicznych wraz z występującymi w nich Polakami. Rozpoczynamy od Anglii. Tam bardzo szybko dobiega końca rywalizacja w lidze angielskiej, w Premier League, jak również w Championship. No i występy Polaków w tej 34. 35. kolejce. Oczywiście zagrał Jan Bednarek w barwach Southampton, 90 minut z Evertonem oraz 90 minut i dodatkowo jeszcze asysta w meczu z Manchesterem United zakończonym wynikiem 2-2.
Tak, i to bardzo ważna asysta, bo w doliczonym czasie gry, no praktycznie to była może nie ostatnia, ale przedostatnia akcja w spotkaniu. Pierwsza asysta Bednarka w tym sezonie, no i święci udowodnili, że ta dobra forma z ostatnich tygodni nie była dziełem przypadku, bo przecież wiemy, że ekipa Hasenhüttla potrafiła chociażby pokonać u siebie Manchester City 1-0. To też jest drużyna, która zajmuje czwarte miejsce, jeżeli chodzi o zdobycz punktową na wyjazdach w tym sezonie. Więcej punktów na wyjazdach w delegacjach zdobywał tylko Liverpool, City i Chelsea. No a Manchester 2-2, 18 mecz z rzędu bez porażki, wyrównali rekord sezonu 2012-13, kiedy jeszcze za kadencji Fergusona Manchester mógł pochwalić się taką serią. Jedno z bramek Manchesteru Martial, to była jego 50. bramka w Premier League, stał się 7. Francuzem w historii tych rozgrywek, który strzelił przynajmniej 50 bramek i taka jeszcze jedna ciekawostka, został 10. piłkarzem w historii Manchesteru, który zdobył przynajmniej 50 goli w Premier League. Żaden inny klub w Premier League nie może pochwalić się takim wynikiem, żeby aż 10 piłkarzy strzelało przynajmniej 50 bramek.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków grających na Wyspach, Łukasz Fabiański w barwach West Hamu, pełne spotkania zarówno z Burnley, jak i z Norwich, i West Ham przegrał z Burnley 0-1, zaś Norwich pokonał 4-0. Artur Boruc w tym sezonie siedzi na ławce w Bormów, nie było inaczej również w meczach z Tottenhamem i Leicester. Szczebelek niżej, Kamil Grosicki w barwach West Bromwich Albion, 84 minuty z Derby County, wygrana 2-0 i 60 minut z Blackburn remis po 1. Kolejna bramka dla Leeds Mateusza Klicha, 78 minut i trafienie w meczu ze Stoke. Jego drużyna zwyciężyła 5-0, jak również 90 minut ze Swansea, również zwycięstwo Leeds 1-0.
Tak, no Klich jest tutaj pewniakiem w zespole Marcelo Bielsa. To spotkanie ostatnie ze Swansea było jego 91. z rzędu, w którym zaczynał spotkanie w wyjściowej jedenastce. W tym sezonie 6 goli Klicha, w zeszłym 10, a więc to też przekłada się jako dobra dyspozycja oczywiście na ten dorobek bramkowy. No i rzeczywiście Leeds już jest praktycznie o krok od awansu. To, czego się nie udało drużynie Bielsy w zeszłym sezonie, uda się prawdopodobnie w tym, bo trzeba podkreślić, że na 3 kolejki przed zakończeniem zmagań drużyna Bielsy ma ile? 6 punktów, tak? 6 punktów przewagi na trzecim Brentford, a więc tutaj już brakuje 4 punktów bodajże, tak na szybko liczę, do tego, żeby mieć już ten awans pewny. No i też drużyna Kamila Grosickiego jest bliska awansu, drużyna Slavena Bilicza na drugiej pozycji. No i możemy spodziewać się tego, że w przyszłym sezonie, kto wie, będziemy mieli aż 3 Polaków z pola grających na poziomie Premier League. No i taka sytuacja, nie wiem, czy nie miałaby miejsca po raz pierwszy w historii
Chyba
Premier
tak,
League.
Bo tak to sami bramkarze praktycznie.
Tak, bramkarze, a tutaj mieliśmy 3 i to każdy z nich, no może jeszcze nie, może nie tak Grosicki bardzo, ale na pewno Klich i Bednarek to są piłkarze dzisiaj no bardzo ważni dla swoich zespołów.
Jeszcze tak patrząc na te wyniki 35. kolejki w Anglii, to się rzucają 2 rezultaty tutaj w oko. Po pierwsze, wygrana Bournemouth, które było i nadal jest w strefie spadkowej, z Leicester aż 4-1. I drugi taki wynik zaskakujący, przynajmniej jak dla mnie, Sheffield United 3-0 pokonuje Chelsea i jest na 7. miejscu w tabeli.
No Sheffield pracuje obok Leicester na taką największą rewelację tego sezonu. Oni mieli słaby początek po tej przerwie spowodowanej im koronawirusem, ale w ostatnich meczach trochę się odbudowali. No i rzeczywiście pewne, przekonujące zwycięstwo z Chelsea, która w tym sezonie gra fatalnie w defensywie, bo straciła już blisko 50 bramek, ale cały czas utrzymuje się na ligowym podium. Bournemouth przełamało się po 9 ligowych meczach z rzędu bez zwycięstwa, no i pokonało Leicester, mimo że przegrywało po bramce Wardiego w 23 bramce Wardiego, ale tutaj jeszcze dał dwa wyniki takie wyróżnił. Liverpool, Burnley 1-1, z tego względu, że Liverpool po raz pierwszy w tym sezonie stracił ligowe punkty na własnym stadionie. Szkoda, że ekipie Klopa nie uda się wygrać wszystkich meczów na własnym terenie w tym sezonie, ale trzeba też podkreślić, Liverpoolowi został jeszcze mecz z Chelsea. Jeżeli Liverpool nie przegra z The Blues, to będzie dla drużyny Klopa to trzeci pełny sezon z rzędu, który kończą bez porażki w Premier League na własnym terenie. Ostatni raz przegrali w kwietniu 2017 roku z Crystal Palace 1-2, a drugi mecz, który chciałbym wyróżnić, Manchester City Brighton 5-0, kapitalny mecz Sterlinga, który popisał się hat-trickiem. Już w tym sezonie strzelił najwięcej bramek w karierze.
Śmieszna jedna z bramek, dość kuriozalna, odbiła się piłka od głowy.
No i Sterling, tak, strzelił w tym meczu dwie bramki głową. No Sterling raczej nie słynie z jakiejś wyjątkowo dobrej gry głową, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek tym elementem ciała. Taka ciekawostka, Łukasz, jak miałbyś wymienić, Manchester City jest pierwszym klubem w historii Premier League, w którym w jednym sezonie pięciu piłkarzy strzelało przynajmniej 10 goli. Dałbyś radę wymienić tych pięciu piłkarzy? Tak na szybko.
Z tego sezonu, tak?
Przynajmniej
no to, no to pewnie Sterling, powiedziałbym, że Aguero.
Tak.
Postawiłbym jeszcze na De Bruyne ewentualnie.
Trzy.
Kto tam jeszcze mógłby być?
Jeszcze
z tych
dwóch
pozostałych. Może Bernardo Silva?
Nie.
No to nie wiem, to już nie będę
strzelał. Mares i Gabriel Jesus. Ale ciekawa sprawa, aż pięciu piłkarzy przynajmniej 10 goli, no ale City dużo punktów w tym sezonie traciło i zakończy ten sezon na drugim miejscu, ale jak już słowo Manchester City, no to trzeba jeszcze powiedzieć to, że UEFA, nie UEFA, tylko Trybunał Arbitrażowy do rozstrzygania sporów w Lozannie zadecydował, że City jednak uniknie tej kary, przede wszystkim nie grania w europejskich pucharach, dostali karę 10 milionów euro, czyli to można powiedzieć żadna kara, no i drużyna Guardioli w przyszłym sezonie na pewno wystąpi w rozgrywkach Champions League.
Przechodzimy szybciutko do Ligi Włoskiej. 32. kolejka, tam sporo Polaków wystąpiło. Piotr Zieliński w barwach Napoli od 82. minuty z Genuą, 90 minut meczu z Milanem. Arkadiusz Milik od 64. minuty z Genuą, od 74. z Milanem. Wojciech Szczęsny, dwa pełne mecze w Juventusie z Milanem i z Atalantą. Arkadiusz Reca w Spal z ławki rezerwowych z Udinese i pełne spotkanie z Genuą. Karol Linetti w barwach Sampdorii. Pełne 90 minut z Atalantą i z Udinese. Bereszyński, Bartosz również pełne spotkania Atalanta i Udinese. Bartłomiej Drągowski, cały mecz między słupkami Fiorentiny w starciu z Cagliari i Hellasem Verona. Łukasz Skorupski, 90 minut i z Sassuolo i z Parmą. Sebastian Walukiewicz w barwach Cagliari. Pełne mecze z Fiorentiną i z Lecce. Łukasz Teodorczyk na końcówki meczów wchodził ze Spal i z Sampdorią. I Mariusz Stępiński, 54 minuty w barwach Hellasu z Interem i od 69 minuty z Fiorentiną.
No co można powiedzieć Polakach? Na pewno cieszy to, że swoją pozycję w zespole ustabilizował Walukiewicz, który już od dłuższego czasu regularnie pojawia się w wyjściowej 11. Jeżeli już jest na boisku, to no, w większości przypadków przez pełne 90 minut. Wojtek Szczęsny, nie przypominam sobie, żeby Barwa Juventusu miał tak słaby tydzień, tak słabe dwa mecze pod kątem straconych goli. Dwa mecze, ja 6 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Alek Milik, ostatnie mecze na ławce rezerwowej, no i rzeczywiście możemy teraz, widzimy to teraz no, bardzo jasno, że no, przegrywa jednak rywalizację o miejsce w ataku z Mertensem i wcale to nie musi być spowodowane też tym, że prawdopodobnie po tym sezonie pożegna się z drużyną Gennaro Gattuso. Zieliński, pewniak w zespole Napoli, ale można go chwalić, można mówić różne dobre rzeczy na temat jego postawy na boisku, ale to ta jego dobra postawa, powiedzmy, no nie przekłada się na konkretne jakby liczby, bo znowu kończy spotkanie bez gola, czy chociaż asysty, no ale Napoli w ostatnim czasie przeżywa na pewno dobry okres gry i tutaj będzie walczył do końca o piątą lokatę z Romą i Milanem.
Jeżeli chodzi o Ligę Włoską, no to takie dwa zaskoczenia, jakie zaobserwowałem w ostatnich kolejkach tak naprawdę. Pierwsze to bardzo słaba postawa Lazio, które przegrywa jak leci, nawet przegrywa z zespołami będącymi w strefie spadkowej. A drugie to, jakby na to nie patrzeć, w pewnym sensie odrodzenie Milanu, który w meczu z Juventusem przegrywał już 0-2, a potrafił naprawdę w szybkim czasie najpierw doprowadzić do wyrównania, później wyjść na prowadzenie i ta gra Rossoneri w porównaniu do tego, co widzieliśmy jeszcze w marcu, wyglądała zdecydowanie lepiej.
No nic nie zapowiadało do 61 minuty, że Juventus te spotkanie może przegrać, a na pewno, że straci 4 gole. Juventus po raz ostatni 4 gole w jednym meczu stracił w finale z Realem w 2017 roku w Cardiff, kiedy przegrał 1-4. Nawet nie umiem powiedzieć, kiedy ostatni raz Juventus w ogóle stracił 4 gole w jednej połowie. A tutaj porażka. Milan się w końcu przełamał taką też klątwę tych meczów z Juventusem, bo ostatni raz wygrali w 2016 roku w meczu ligowym. No i rzeczywiście Milan po tej serii, po tej przerwie spisuje się naprawdę dobrze, bo wygrane z Romą, rozbili Lazio 3-0, wygrali z Juventusem, zremisowali na wyjeździe z Napoli. Trzeba jeszcze przypomnieć, że oni też zremisowali z Juventusem na ich boisku 0-0 w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch, gdzie przez większość spotkania też grali w dziesiątkę. Więc to jest na pewno dobry okres dla tego zespołu, ale są takie zapytania przy Ibrahimowiczu, prawdopodobnie jednak odejdzie z zespołu. No i nowym trenerem ma zostać Rangnick, a więc ta praca Stefan Pioliego długo nie potrwa i mimo, że...
A szkoda, bo szkoda. Wygląda dobrze.
Tak, bo wygląda dobrze i piłkarze sobie również chwalą współpracę z tym trenerem, no ale, ale prawdopodobnie jego misja powoli dobiega końca, no i tym trenerem będzie Rangnick, który ma też odpowiadać za pion medyczny na przykład, ma być też dyrektorem sportowym, a więc tutaj no, będzie jego zakres jakby władzy, kompetencji w zespole bardzo duży.
Tak. Została nam jeszcze Liga Hiszpańska, ale myślę, że ją sobie omówimy na którejś z następnych audycji, ponieważ mamy jeszcze w zanadrzu Puchar Polski, Ekstraklasę, o których powiemy za kilka minut.
Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment.
Stwierdziliśmy jednak poza anteną, że jeszcze dwa słowa o lidze hiszpańskiej powiemy, ponieważ tam bardzo ciekawa sytuacja. Real Madryt na dwie kolejki przed końcem sezonu z 4 punktami przewagi nad Barceloną. I jeżeli królewscy wygrają swoje kolejne spotkanie ligowe, to będą mogli się cieszyć z kolejnego tytułu mistrza kraju. No i przechodzimy płynnie do Ligi Polskiej. Puchar Polski konkretnie. Mieliśmy po jednym meczu półfinałowym w ostatnich dniach. No i można powiedzieć, że sypnęło niespodziankami, bo jednak faworyci tych spotkań no, zawiedli oczekiwania, można powiedzieć, swoich kibiców. Krakowia na własnym terenie rywalizowała z Legią Warszawa, wygrała 3-0. Bohaterem pasów Mateusz Wdowiak, który zdobył 2 gole, trzecie trafienie dorzucił Michał Helik. I bardzo zacięta rywalizacja w Poznaniu, gdzie Lech podejmował Lechię Gdańsk. Tam po 90 minutach był remis po 1. Potrzebna była dogrywka, nie przyniosła rozstrzygnięcia i wszystko działo się tutaj w rzutach karnych. I tam Lechia Gdańsk zwyciężyła 4-3.
No z takich wyników wydaje się, że chyba najbardziej niezadowolony jest Śląsk Wrocław, no bo gdyby w finale zagrała Legia z Lechem, to wtedy do europejskich pucharów awansowałaby drużyna zajmująca, kończąca ligowa zmaganie na 4. pozycji, a właśnie na tej najbliższej tego celu jest właśnie drużyna Lawiczki, a tak to mamy pojedynek, w którym po raz pierwszy w finale w historii zagra Krakowia z broniącą tytułu Lechią.
No właśnie, to jest zaskakujące, że pasy, zespół, który w polskiej lidze gra już wiele lat.
Który jest na przykład pierwszym mistrzem polskiej historii.
On dopiero po raz pierwszy awansował do finału Pucharu Polski. No zobaczymy, jak to wyjdzie w meczu finałowym, który zostanie rozegrany 24 lipca. Przypomnijmy, że on odbędzie się w Lublinie. I 35. kolejka Ekstraklasy, a więc powoli zmierzamy do końca. Wiemy już, że Legia Warszawa zapewniła sobie tytuł mistrzowski. Po raz kolejny w przeciągu tych kilku dni, dosłownie 4 dni, mierzyła się z Krakowią. No i tym razem wojskowi zwyciężyli 2-0.
Tak, no i bramki strzelali ci piłkarze, których Mieduski pozyskał przed czy w trakcie sezonu i okazały się te transfery naprawdę udanymi, bo bramki Pekarta, 5. bramka Czecha w tym sezonie, Gwili, 8 goli plus 5 asyst. Także Legia wygrywa zasłużenie, szybko zapomniała o tej porażce z Krakowią. Tutaj nie kalkulowała, bo wystarczyło Legii tylko 1 punkt do tego, żeby sobie zapewnić mistrzostwo, ale zgarnęli pełną pulę. No i rzeczywiście, po raz 14 w historii zrównali się z Ruchem i Górnikiem Zabrze, ale legitymują się lepszym bilansem medali. Także Legia jest w tej chwili już najbardziej utytułowanym klubem w Polsce. Szósty tytuł w ostatnich 8 sezonów, a więc w ostatnich 8 sezonach, więc można powiedzieć, że Legia no, znominowała krajowe podwórko.
Udany rewanż Lecha Poznań na Lechii Gdańsk po niepowodzeniu w Pucharze Polski. Po raz kolejny te drużyny spotkały się w lidze i tym razem Kolejusz zwyciężył 3-2.
Tak, tym razem Lech nie musiał liczyć na bramki Gytkiera, na listę strzelców Dani Ramirez, Gumny, Juświak. No i Lech o krok od ligowego podium, a co za tym idzie od tego, żeby zagrać w europejskich pucharach, no bo ma 4 punkty przewagi nad czwartym Śląskiem, a przecież do końca tylko 2 kolejki.
Również Piast Gliwice, bardzo blisko pucharów, 2-0 na własnym terenie z Jagiellonią Białystok.
Tak, bramki Parzyszka i Feliksa jeszcze w pierwszym kwadransie spotkania. Felix w tym momencie 16 bramek na koncie tak i on jest drugim najlepszym strzelcem w lidze wspólnie z Angulo.
No i tak jak wspomniałeś, mówiłeś wcześniej o Śląsku, Wrocław, który raczej już może pożegnać się z marzeniami o pucharach, tym razem wrocławianie na własnym terenie 2-2 z Pogonią Szczecin.
Tak, bramka Kacpera Smolińskiego w 84 minucie dla Pogoni na 2-2 sprawiła, że Śląsk, no gdyby wygrał, miałby tylko 2 punkty straty do Lecha, jeszcze naprawdę by się mocno liczył w walce o podium, a tak drużyna z Wrocławia może raczej zapomnieć o podium i o europejskich pucharach.
W grupie spadkowej takie spotkanie, można powiedzieć, którego stawką było pierwsze miejsce.
Na szczycie.
Tak, na szczycie grupy spadkowej, jakkolwiek to nie zabrzmi. Raków Częstochowa pojechał do Zabrza i dostał srogi łomot, ponieważ przegrał aż 1-4.
Chociaż objął prowadzenie już w czwartej minucie podający Szwarca, ale później przypomniał sobie chociażby Angulo. 2 bramki doświadczonego Hiszpana, tak jak wspomniałem wcześniej, razem z Feliksem ma 16 godzin, więc kolejny dobry sezon u nas na naszych ligowych boiskach tego snajpera.
W Lubinie mecz o Pietruszkę, można już powiedzieć, Zagłębie kontra Wisła Płock i Nawciarze zwyciężyli 1-0.
Niesamowite, że to jest Nawciarze, to zespół, który jeszcze przecież na przełomie października, listopada był liderem rozgrywek, teraz musiał się bić o utrzymanie, ostatecznie no, zapomniał sobie w dobrym stylu, przekonującym, no i trzecie ligowe z rzędu zwycięstwo drużyny Radosława Sobolewskiego.
No i na koniec zostały nam 2 mecze, Wisła Kraków kontra zdegradowana już Korona Kielce 1-1. I Arka Gdynia w meczu spadkowiczów pokonała ŁKS 3-2.
Tak, no, zatrzymuje się Alon Turgeman, który po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, ale mógł się popisać dubletem, nie wykorzystał jednak rzutu karnego w meczu spadkowiczów Arka ŁKS 3-2. Ja jednak cały czas liczę, że uda się do końca tego sezonu wygrać chociażby raz Łodzianom za kadencji Wojciecha Stołowego, no bo jeszcze odkąd drużyna z Łodzi przejęła się ten oto szkoleniowiec ŁKS jeszcze nie zasmukało tego zwycięstwa.
No ja przyznam, że rzeczywiście ŁKS od dawien dawna nie wygrał meczu ligowego, a w dodatku jeszcze nie przypominam sobie, żeby tak słabo radził sobie Beniaminek od dłuższego czasu, bo chociażby w zeszłym sezonie mieć Legnica tak naprawdę do samego końca walczyła o utrzymanie w lidze i szybko rzut oka na tabelę dla formalności. Na pierwszym miejscu Legia Warszawa 68 punktów, na drugim Piast Gliwice 60 punktów, na trzecim Lech Poznań również 60 punktów, na czwartym Śląsk Wrocław 54 punkty, w grupie spadkowej na czele, jakkolwiek to nie zabrzmi, Górnik Zabrze 50 punktów, Raków Częstochowa również 50, no i na miejscach spadkowych te wszystkie rozstrzygnięcia, o których wiedzieliśmy już wcześniej, czyli z Ekstraklasą żegnają się Arka Gdynia, Korona Kielce i ŁKS Łódź. Oczywiście jeszcze o Ekstraklasie i nie tylko będziemy mówić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Żegnałem się.
Wojtek.
Oraz Łukasz. Ja jeszcze 2 słówka powiem. Chciałem skorzystając z okazji złożyć życzenia urodzinowe mojej mamie Barbarze. Życzę dużo błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Oczywiście dużo zdrowia, dużo pomyślności i długich lat życia. Pozdrawiam.